umiłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ponieważ wielu braci już mnie się pytało, czy tylko sami my przyjechali z Francji, więc chcę powiedzieć, że nie. Że oprócz mnie i mojej córki mamy tu również brata Mariana Kornowica, który jest ewangelistą i on tam stoi z tyłu w siwym ubraniu koło Grodziński. Jak również jest jego żona i jego matka, które siedzą w drugim rządzie tutaj. Druga z prawej strony to jest żona Mariana, a na centrum jest jego matka. I również tutaj mamy, prosimy brata Gawrońskiego powstać i tu przybliżyć się w Belgii przedstawiciela. Niech brat przyjdzie, niech brata poznają. Ja jutro w moim wykładzie wspomnę o mieście, w którym brat Marian mieszka. I chciałem wtedy przedstawić jego żonę i matkę, ale się dowiedziałem przed chwilą od niego, że on już wraca do Francji, ponieważ on przywiózł matkę swoją, żeby brała udział we wszystkich waszych konwencjach i ja z powrotem matkę będę wiózł do Francji. A więc proszę braci i sióstr o modlitwę, aby brat Marian ze żoną mógł szczęśliwie wrócić do domu i podjąć swoją pracę. Drodzy bracia i siostry, mieliśmy bardzo piękne i treściwe tematy o stworzeniu, o upadku, o okupie, o zbawieniu wieku Ewangelii i o restytucji. A więc teraz tylko pozostaje nam zastanowić się jako na zakończenie, bo te wszystkie tematy przeważnie określały boskie dzieło w tych różnych dziedzinach. Ale my z naszej strony też coś musimy uczynić, ażeby to zbawienie i żywot wieczny otrzymać. I nad tym właśnie obecnie my się będziemy zastanawiali. Nie tak dawno miałem dyskusję z pewnym pastorem i uzgodniliśmy rendezvous i mieliśmy mówić na temat poświęcenia i rzeczywiście mówiliśmy. Bo on mi mówił, że Pismo Święte i zacytował mi tekst, mówi, tylko wierz, a będziesz zbawiony. Ale ja mu wytłumaczyłem, że ta wiara, aby być zbawionym, co ona wszystko w sobie obejmuje. A on mi powiada, wy szukacie dużo komplikacji. Dla nas wystarczy tylko wiara, a będziemy zbawieni. Dlategośmy uzgodnili tą sprawę, żeby o poświęceniu mówić, ponieważ on miał pogrzeb i przemawiał na pogrzebie pewnego sympatyka, który należał do jego kościoła, a którego ja też odwiedzam i przedstawiałem prawdę mu. Więc on z tego sympatyka zrobił członka kościoła, klasy oblubienicy, a on w ogóle nie był poświęcony, tylko wierzący. Więc mówię u was, to bardzo łatwo można się do nieba dostać. Drodzy bracia i siostry, w życiu my często musimy podejmować różne ważne decyzje. Ja z tych różnych decyzji wymienię trzy, które są bardzo ważne w życiu. Pierwsza decyzja, i tu szczególnie apeluję do młodzieży, która się uczy, studiuje, ażeby dbała o to, jaki wybrać zawód w swoim życiu. Ponieważ od zawodu dużo zależy. I żeby się nad tym zastanowili, nie podejmą studia, niech szukają, niech się informują tu i tam, czy ten zawód jest korzystny, jakie on przynosi korzyści. To jest pierwsza ważna decyzja w życiu, gdzie dorastamy do pełnoletności. Drugą ważną decyzją do podjęcia w życiu to związek małżeński. To też należy traktować bardzo poważnie. To nie jest taka rzecz jak na loterię. I trzecia ważna i ważniejsza ze wszystkich po prostu decyzji do podjęcia, która nie dotyczy nie tylko szczęścia i powodzenia w obecnym życiu, ale która również ma znaczenie, czy i ta decyzja zadecydować może, czy otrzymamy żywot wieczny, czy nie, to jest właśnie poświęcenie. Do tego poświęcenia i do tego osiągnięcia żywota wiecznego są trzy główne etapy. I choć my już jesteśmy poświęceni, to jeszcze musimy w tych etapach, w tych czynnościach trwać. A więc pierwszą taką czynnością to pokuta. Pokuta, drodzy bracia i siostry, obejmuje w sobie siedem rzeczy. Ma siedem składników. Pięć pierwszych należy względem grzechu, a dwie ostatnie względem sprawiedliwości. A więc wymienimy to te składniki pokuty. Pierwszym składnikiem jest znajomość grzechu. My musimy sobie uświadomić, czym grzech jest, w jaki sposób on się dostał i tak dalej. Drugie, musimy odczuwać następnie żal za grzech. Trzecie, nienawiść do grzechu. Musimy pałać następnie nienawiścią do grzechu, gdy wiemy, co on jest i do czego on prowadzi. Czwarta rzecz to opozycja do grzechu. I piąta, unikanie go, szczególnie w życiu poświęconym. A gdzie następne czynności w pokucie obejmują sprawiedliwość. A więc z drugiej strony, jak porzuciliśmy grzech, to uczymy się miłować sprawiedliwość i następnie ją praktykować. Kiedyśmy już ten stan osiągnęli, to następnie przychodzi dalszy etap, to znaczy wiara, którą już wczoraj przedstawiliśmy i tylko streścimy. Wiara, jak już wiemy, ma dwie podstawowe części. Pierwsza obejmuje umysłowe ocenienie, które się opiera na znajomości, zrozumieniu i wierzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa przede wszystkim jako Zbawiciela. A druga część podstawowa to ufność serca, która znowu się opiera na upewnieniu się w Jezusie Chrystusie jako w naszym Zbawicielu, na przyswojeniu go sobie jako takiego, szczególnie na przyswojeniu sobie jego zasługi okupu, i trzecie, na stosownej reakcji, czyli na odpowiednim postępowaniu do naszego Pana jako do Zbawiciela. A dopiero gdy już te dwa etapy przekroczyliśmy, choć te czynności tych dwóch pierwszych ważnych etapów w dalszym ciągu należy wykonywać, bo my często upadamy, musimy pokutować, musimy okazywać silną wiarę, bo jesteśmy próbowani na punkcie wiary i wtedy następuje poświęcenie. Poświęcenie, drodzy bracia i siostry, obejmuje siedem czynności, które streścimy. Pierwsza i najważniejsza czynność to zapieranie samego siebie i świata. Drugie to badanie Słowa Bożego. Trzecie, rozpowszechnianie Słowa Bożego. Czwarte, praktykowanie Słowa Bożego. Co rozumiemy przez praktykowanie Słowa Bożego? Otóż wprowadzanie w życie zasad Pisma Świętego. Życie zgodne z tymi zasadami. A gdy to czynimy, to rozwija w nas charakter oparty na prawdzie i sprawiedliwości. I na tym się dopiero na miłości bezinteresownej. Piąta czynność w życiu poświęconym to czuwanie. Szóste, modlenie się i siódme, znoszenie zła z powodu wierności w sześciu poprzednich etapach. A teraz, drodzy bracia i siostry, z tym wstępem przystępujemy do właściwego naszego tematu, który możemy zatytułować samozaparcie. I weźmiemy za podstawowy tekst Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, a wiersz 24. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niechaj ze samego siebie zawsze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Drodzy bracia i siostry, nasz tekst
to daje nam warunki, na jakich możemy się stać uczniami naszego Pana. Nasz tekst mówi nam o trzech rzeczach. Pierwsze, o zaparciu samego siebie. Drugie, o wzięciu swego krzyża. I trzecie, o naśladowaniu Jezusa. A więc nad tymi trzema rzeczami zastanowimy się i w kolejności. Jezus mówi, jeżeli kto chce iść za mną, niechaj ze samego siebie zawsze. Co to jest, drodzy bracia i siostry, samozaparcie? Otóż najpierw weźmiemy pod uwagę to, czym nie jest samozaparcie. Samozaparcie nie jest zadawaniem sobie tortu. Tak jak to niektórzy myślą, że torturowanie samego siebie stanowi świętość, czyli poświęcenie. Tak na przykład widzimy, że w Indii uważa się za świętego tego, który zadaje sobie różne tortury. Takie jak na przykład poszczenie aż do zupełnego wykończenia się, nieustanne modlenie się przez cały dzień i noc, trzymanie przez długi czas ręki podniesionej do góry bez żadnego podparcia, stanie na jednej nodze przez całe dni, to jest torturowanie się, przebijanie się nożami, leżenie i odwracanie się raz na plecy, raz na brzuch przez długie dni i przez niecałe miesiące, a nawet i lata. I również przez toczenie się, nie wstając z pozycji leżącej poprzez całe Indie. A więc widzicie, jakie niektórzy zadają sobie tortury. To nie jest, drodzy bracia i siostry, samozaparcie. Również w Kościele rzymskokatolickim widzimy, jak niektórzy również takie sobie zadają tortury i uważa się to u nich za świętość. Na przykład mnisi trapiści młócą swoje gołe plecy wiszami, które na końcu mają umocowane kawałki kości, kamieni i metalu. W ten sposób zadają sobie ropiejące rany. Inni, jak na przykład franciszkanie, jedzą zepsute i wstrętne pokarmy, noszą prosto i szorstko odzież, chodzą boso po śniegu i mieszkają w stuchnących i nieczystych celach i uprawiają wiele innych nieczystych obyczajów i praktyk. Niektórzy zaś mnichowie i zakonnice w rzekomym umysłowym samozaparciu czynią niedorzeczne rzeczy. Na przykład sadzą korzeniami do góry, a liściami na dół pomidory, kapustę i różną inną jarzynę. I w ten sposób to czynią oraz wiele innych czynią niedorzeczności i obowiązków, i to czynią w niewłaściwy sposób, aby w ten sposób pokazać, że zupełnie są posłuszni wobec swoich przełożonych. Nawet, drodzy bracia i siostry, protestanci się wdali w niektóre ascetyczne sprawy, takie jak na przykład niepotrzebny post bez żadnego uzasadnienia, bo post na celu ma przede wszystkim oczyszczenie organizmu. Przez to, że się pości, to się eliminuje wszelkie trucizny. Później żywotność organizmu się odnawia i witalne organy jak serce, wątroba, nerki i żołądek przez tym tak mogą odpocząć. Bo my często jemy za dużo i często nasz organizm jest przepracowany. To ludzie, którzy fizycznie nic nie robią, a stale się czują zmęczeni, bo tak właśnie dużo oni jedzą. A więc widzimy, że taki niepraktyczny post jest również niestosowny. Oni również stosują zbyt chudą dietę, ci protestanci. Unikają właściwej wygody domowej i noszenia przyzwoitego stroju. Wszystkie te objawy ascetyzmu są nacechowane zadawaniem sobie tortów. I one nie mają żadnego uzasadnienia w naukach Pisma Świętego, ani w przykładach, jakimi pięknymi byli samozaparcia nasz Pan i apostołowie. Święty Paweł wyraźnie potępia zakonny ascetyzm. On to nam pokazuje w liście do Kolosańców, drugi rozdział, wiersz 18 i następnie od wierszu 20 do wierszu 22. Według poprawnego przekładu czytamy tak. Wiersz 18. Niechaj was nikt nie osądza od zwycięskiej nagrody, którzy się dobrowolnie zdaje w pokorę i służbę aniołów. Narzucając te rzeczy, których nie widział, próżno się nadymając swego cielesnego umysłu. Teraz wiersz 20 do 22. Jeśliście wtedy umarłymi z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlatego tak żyjecie w świecie, jakbyście byli poddani ustawom. Nie dotykajcie, nie jedz, nie ruszaj. Wszystkie te rzeczy niszczą skutek użycia według przykazań i nauk ludzkich. Jeżeli więc, drodzy bracia i siostry, torturowanie samego siebie i czynienie rzeczy wstrętnych dla natury ludzkiej nie jest samozaparciem, o którym Pismo Święte naucza, to co mamy rozumieć przez samozaparcie? W naczyniu oczywiście biblijnym. Otóż podaję wam teraz definicję samozaparstwa, którą podaje posłannik Epifanii. Samozaparcie oznacza odmówienie sobie ze strony poświęconego prawa zaspokojenia swoich naturalnych uczuć względem siebie i świata. Przez świata rozumiemy drugie osoby. Kiedykolwiek oddawanie się tym uczuciom względem siebie i drugich przeszkadza nam poświęcenie się interesom sprawy Bożej. Powtórzymy jeszcze tą definicję, że jest to odmówienie sobie ze strony poświęconego prawa zaspokojenia tych naturalnych uczuć względem siebie i świata, kiedykolwiek oddawanie się im przeszkadza poświęconemu poświęceniu się interesom sprawie Bożej. Tymi naturalnymi uczuciami, drodzy bracia i siostry, są nasze samolubne i społeczne uczucia. Gdy mówimy o samolubnych i społecznych uczuciach, to nie mamy rozumieć, że to są niższe i wyższe pierwszorzędne łaski. To są dwie rzeczy odrębne. A więc mamy dwie grupy tych uczuć. Pierwsze nazywamy samolubnymi, dlatego że one dbają o naszą osobę, a drugie nazywamy społecznymi, dlatego że one mają starania o drugie osoby lub względem drugich osób działają i odnoszą się. Na przykład w naszych samolubnych uczuciach mamy zamiłowanie do dobrej opinii o sobie i o drugich, zamiłowanie do wypoczynku, do bezpieczeństwa, do ukrywania szkodliwych rzeczy, mamy zamiłowanie do samoobrony, agresywności, do opatrzności. Przez opatrzność rozumiemy, że mamy staranie o różne niezbędne rzeczy dla nas. Zamiłowanie do pokarmu, do napoju, do zdrowia i do życia. Są to właściwe, naturalne uczucia samolubne. Zaś jeżeli chodzi o uczucia społeczne, są one następujące.
Jest to zamiłowanie do przeciwnej płci, zamiłowanie do męża lub żony, zamiłowanie do dzieci, do rodziców, do braci i sióstr, duchowych czy cielesnych, do przyjaciół, do domu i do ojczyzny. Oczywiście nie możemy sobie pobłażać w tych samolubnych i społecznych uczuciach w sposób bezpieczny. To nawet naturalny, niepoświęcony człowiek nie ma prawa tego czynić. Naturalny jednak człowiek, niepoświęcony, ma prawo zaspokajać te naturalne uczucia, o ile to jest czynione w zgodzie ze sprawiedliwością i przyzwoitością. Tylko wtedy jest to niewłaściwe, gdy ich zaspokajanie czynione jest w sposób grzeszny i to wbrew sprawiedliwości. Tak samo osoba poświęcona, drodzy bracia i siostry, ma prawo korzystać z tych samolubnych i społecznych uczuć w sposób bezgrzeszny, ale pod warunkiem tym, że one nie gwałcą ich poświęcenia. A więc widzicie, gdy mówimy, że mamy być umarłymi dla siebie i świata, to znaczy, że mamy być umarłymi dla tych uczuć. Choć mamy prawo z nich korzystać, to trzeba nie dać im satysfakcji, gdy to przeszkadza czynnością naszego poświęcenia. Ale gdy one nas prowadziłyby do zaniedbania się lub do szkodzenia nam w naszym poświęceniu, to jest w naszym badaniu Słowa Bożego, praktykowaniu i rozpowszechnianiu prawdy, wnoszeniu doświadczeń, czuwaniu i modleniu się, oraz egzaminowanie samego siebie, to wówczas one by gwałciły biblijne samozaparcie, do którego chwilą poświęcenia my się dobrowolnie zobowiązali, że będziemy je wykonywać. Innymi słowy, samozaparcie nie jest w sobie celem. Tak jak to niektórzy twierdzą, którzy zadają sobie różne tortury. Ale jest ono właśnie tylko środkiem prowadzącym do celu. To znaczy, co jest tym celem? Dopełnienia woli Bożej, którą przyjęliśmy w dniu naszego poświęcenia jako swoją wolę i którą dobrowolnie zobowiązaliśmy się wykonywać. To znaczy, że to czynienie woli Bożej obejmuje to i z tylu naszego poświęcenia godzimy się zużywać nasze człowieczeństwo, bo je poświęciliśmy na śmierć. A więc czym to człowieczeństwo zużywamy? Właśnie w badaniu Słowa Bożego, praktykowaniu i rozpowszechnianiu, wiernym wnoszeniu doświadczeń oraz badaniu samego siebie, czuwaniu i modleniu się. Podobnie sprawa przedstawia się zapieraniem się świata. Zapieranie się siebie i świata jest negatywną stroną naszego poświęcenia. A służeniu Bogu i Jego sprawy jest czynną, pozytywną stroną naszego poświęcenia. Jest to więc umieranie dla siebie i świata, czyli umartwianie właśnie naszych uczuć samolubnych i społecznych, które mogłyby nam lub przeszkadzają nam w naszym poświęceniu. My nieraz zamiast uprawiać samo zaparcie, to uprawiamy samo pobłażanie sobie, zadowalanie właśnie swoich uczuć społecznych i samolubnych. Jeżeli jednak poświęcony pobłaża sobie w tych samolubnych i społecznych uczuciach, a do zaniedbania się i szkodzenia swemu poświęceniu, to jest do zaniedbania się w badaniu, praktykowaniu i rozpowszechnianiu prawdy oraz wiernym wnoszeniu doświadczeń wynikających z tych czynności, jak również w egzaminowaniu samego siebie, modleniu się i szkodzeniu, to przez to gwałci on samozaparcie biblijne i pobłaża sobie. I to on właśnie czyni kosztem poświęcenia. Na przykład, jeżeli ktoś unika rozpowszechniania prawdy,
bo to spowoduje dla niego utratę szacunku u drugich lub utratę wygody, bezpieczeństwa, zdrowia, interesu, pokoju w rodzinie lub wśród przyjaciół i tak dalej, to on walczy samozaparcie nakazane przez Biblię, które on w poświęceniu zgodził się wykonywać dobrowolnie. Tak samo, jeżeli też się inne rozważania pobudzają tego poświęconego chrześcijana do zaniedbania się zbadaniu, praktykowaniu prawdy, do zaniechania modlitwy, czuwania i do unikania wiernego znoszenia doświadczeń i wynikającego z tego badania i praktykowania prawdy, to oznacza, że on unika praktykowania samozaparcia, a praktykuje on samopobłażanie. Przestając, wygląda to tak, jakby samozaparcie nam mówiło: nie pozwalaj, by właściwe uczucia samolubne i społeczne wzięły nad sobą górę, kiedykolwiek one krzyczą o pobłażliwość dla siebie. Kosztem badania, cierpienia i tych wszystkich czynności, które jest jeden z poświęcenia. Choć samozaparcie nie jest sobie celem, tak jak już to poprzednio zaznaczyliśmy, ale tylko środkiem do celu, osiągnięciu pozytywnej części poświęcenia, to jednak jest ono bardzo niezbędną zaletą. Jeżeli ktoś nie uprawia samozaparcia, to nie wypełnia pozytywnej części swego poświęcenia. A pozytywną częścią swego poświęcenia jest właśnie badanie, rozpowszechnianie, praktykowanie pracy, czuwanie, modlenie się i znoszenie doświadczeń. Przyczyna tego jest bardzo prosta. Nasze samolubne i społeczne uczucia są ziemskie, przywiązane do ziemi, do rzeczy ziemskich. I dlatego one odciągają nasze uczucia od rzeczy duchowych, do których w poświęceniu powinniśmy dążyć i które powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu, ponad rzeczy ziemskie. Ponieważ w poświęceniu te rzeczy ziemskie zgodziliśmy się oddać, ażeby zdobyć rzeczy duchowe i żeby otrzymać miejsce w Królestwie Bożym i wyższą oczywiście nagrodę. Jednym słowem, rzeczy ziemskie dążą w przeciwnym kierunku, do jakiego właśnie zdążają rzeczy duchowe. Jeżeli będziemy pobłażali jednym uczuciom, na przykład ziemskim, to zaniedbamy uczucia duchowe. Jeżeli znów będziemy pobłażali na uczuciom duchowym, to w konieczności rzeczy będziemy zmuszeni zaniedbać rzeczy duchowe, czyli ziemskie. Przepraszam. Tak jak to nam pokazuje właśnie apostoł Paweł w liście do Jakuba, 5 rozdział, wiersz 16 i 17. A co mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne. Abyście nie to, co chcieli, czynili. A więc widzimy, że te rzeczy są przeciwne jedne drugim. Każde więc pobłażanie sobie kosztem poświęcenia jest właśnie pogwałceniem samozaparcia i czyni nas niewiernymi w naszym poświęceniu. Szatan, wiedząc o tym, ustawicznie ściskuje przeciwko nam i skłania nas do tego, abyśmy sobie pobłażali kosztem naszego poświęcenia zarówno w jego zarysach negatywnych, jak i w jego zarysach pozytywnych. Jest faktem, że warunki w obecnym złym świecie nie są korzystne ku poświęceniu, ale właśnie sprzyjają raczej w tych sprawach, w których Satan celuje. I łatwiej jest powłażać sobie, a o wiele trudniej jest zapierać samego siebie i wykonywać pozytywne części naszego poświęcenia. Musimy więc znosić te różne trudne warunki, a zaniechać rzeczy, które są dogodne dla naszego powłażania, aby pozostać wiernymi ślubom naszego poświęcenia. A więc, drodzy bracia i siostry, jak widzimy, że nasze poświęcenie musi nas coś kosztować. Jeżeli ktoś z was chce osiągnąć jakieś stanowisko w społeczeństwie, to musi dołożyć dużo wysiłku, starań i studiów. A czy myślicie, że osiągnięcie żywota wiecznego w tej czy innej klasie wybrańców nie będzie nas to kosztowało? Oczywiście, że tak. Nie możemy pozostać wiernymi w poświęceniu, jeżeli nie będziemy zapierali samego siebie. To jest jedna z najważniejszych tych 7 czynności poświęcenia. Jezus nam wyraźnie mówi w naszym tekście podstawowym. Jeżeli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zawsze. Dołóżmy więc, drodzy bracia i siostry, wszelkiego starania, aby pozostać wiernymi w naszym poświęceniu i nie słuchajmy krzyków naszych uczuć samolubnych i społecznych, ale słuchajmy krzyków ludów naszego poświęcenia. Miejmy na uwadze niezawodną śmierć naszej nowej woli, nowego umysłu i nowego serca oparte na prawdzie i sprawiedliwości. A z drugiej strony miejmy na względzie pewne zwycięstwo i wielką nagrodę, gdy pozostaniemy wiernymi praktykowaniu Pana zaparcia. Pamiętajmy również, że powłażanie sobie zawsze prowadzi do utraty prawdy, sposobności służby, rozwoju charakteru, pozbawia nas różnych przywilejów służenia i cierpienia dla Chrystusa i Jego sprawy. Pozbawia nas błogosławień wynikających z czuwania i modlitwy, podczas gdy samo zaparcie przynosi nam właśnie te wszystkie błogosławieństwa. Nie zapominajmy również o korzyściach, jakie wynikają z naszego samozaparcia dla naszych braci, gdzie im służymy w naszym samozaparciu, a także o ich stratach, jakie oni ponoszą, gdy pobłażamy sobie i zaniedbujemy ich interesy duchowe. Drodzy bracia i siostry, znam takich braci i sióstr, którzy kiedyś, gdy byli obarczeni dziećmi, ciężko pracowali, to byli gorliwymi, wiernymi, poświęconymi. Byli wzorami dla drugich. Teraz dzieci dorosły, gdy już są na emeryturze i mają dobrą emeryturę, to potrafią 2-3 i nieraz więcej miesięcy spędzać u swoich dzieci. I to często jest, które nie są jeszcze poświęcone. Choć są wierzące. Znam takich, którzy na przykład chcieli się pozbyć starszeństwa, żeby mieć dowolny czas, żeby nie być skrępowanym. Znam takich, którzy tak sobie potrafią powłażać, że jak jest złota woda, złota, to nie przejdą na wybranie. Choć nawet nieraz mają obowiązek, że mają usługę, wydawanie czy wykład. Nie mają. A więc to jest właśnie powłażanie sobie. Niewątpliwie te korzyści, które wynikają z samozaparcia, powinny nas pobudzić do uprawiania jego, a niekorzyści i straty względem siebie i drugich do unikania powłażania sobie i do zaniedbywania się w poświęceniu. Określiliśmy, uważamy, już dość szeroko samozaparcie, i zauważyliśmy, drodzy bracia i siostry, że to nie jest torturowanie siebie, ale że jest to odmawianie sobie prawa, bo my mamy prawo zaspokajać nasze uczucia samolubne i społeczne, a więc jest to dobrowolne odmawianie sobie prawa do zaspokajania tych uczuć względem siebie i względem drugich. Teraz przychodzimy, drodzy bracia i siostry, do drugiego warunku, który stawia nam nasz Pan, jeżeli chcemy być Jego naśladowcami. Bo nasz Pan mówi, kto chce i za mną, niechajże weźmie krzyż swój. Słowo krzyż jest tu użyte oczywiście w znaczeniu symbolicznym. Figura ta jest oparta na przewidywaniu przyszłej śmierci Jezusa, która miała nastąpić. Ponieważ Jego powolna śmierć na krzyżu, fizycznymi bolami, umysłowym cierpieniem i ze zniszczonymi nerwami dobrze przedstawia Jego doświadczenia ofiarniczej śmierci wraz z powolnym umieraniem pod względem fizycznym i umysłowym. Co więcej, krzyż ilustruje tę śmierć innego jeszcze punktu widzenia. Przebicie rąk Jezusa, a wiemy, że ręce w Piśmie Świętym przedstawiają służbę lub działalność, a więc przebicie rąk Jezusa gwoździami odpowiednio przedstawia, jak ofiarnicza służba jest przetrącana przez wrogów zadających cierpienia prawdziwym ofiarnikom naszego Pana. Przebicie zaś nóg, czyli stóp, a wiemy, że stopy albo nogi przedstawiają w Piśmie Świętym postępowanie, więc przebicie ich pokazuje, jak postępowanie wiernych jest przekręcone przez nieprzyjaciół zadających cierpienia poświęconych. Przebicie zaś jego boku przedstawia, jak zadawane bóle, szczególnie smutki, przebijają serca wiernych osadników. Okoliczności jego śmierci dostarczają nam innego jeszcze obrazu. Rozgłos o jego cierpieniach przedstawia rozgłos o cierpieniach tych, którzy idą za Jezusem, postępują jego śladami. Jego ukrzyżowanie poza bramą przedstawia odrzucenie prawdziwie wiernych, poświęconych ze społeczności nominalnego ludu Bożego. Tłum zaś urwający i czyniący zarzuty Jezusowi przedstawia nominalny lud Boży gani i urąga jego prawdziwym naśladowcom. W taki to sposób krzyż Jezusa przedstawia noszenie, czyli znoszenie różnych cierpień i różnych prześladowań. Co więc, drodzy bracia i siostry, przedstawia krzyż w naszym tekście? Otóż krzyż, tak jak on jest użyty w naszym tekście, symbolizuje różne trudności, kłopoty, cierpienia, które spotykamy na wąskiej drodze, na drodze poświęcenia. Główne trudności, kłopoty i cierpienia, które stanowią krzyż, to są raty, rozczarowania, zwłoki, ograniczenia, usunięcia nas na dół, nasze i drugich wady, raki, słabości, tarana, znoje, potrzeby, odseparowanie, nieporozumienia, różnice, kontradykcje, spory, podziały, przeszywania, wrażenia, wyłączenie ze społeczności, wrogość, oczernianie, odmowy, urągania, bóle, choroby, smutek, prześladowania, pokusy i umierania. To jest właśnie tym krzyżem, który my nosimy. Jakie są jednak powody, że my podejmujemy taki krzyż? Jest ku temu, drodzy bracia i siostry, wiele powodów, aby podjąć krzyż i go wiernie nieść aż do końca naszej wąskiej ścieżki. Pismo Święte pod tym względem podaje nam wiele powodów i zacytujemy raczej niektóre zdania z niektórych tekstów, wszystko, a więc Dzieje Apostolskie 14:22 mówi, przez wiele ucisków musimy wyjść do Królestwa Bożego, jeżeli tam chcemy znaleźć miejsce, czyli przez krzyż. I od 13:15 mówi nam, choćby mnie i zabił, przecież w nim będę ufał. A więc wśród wszelkich warunków noszenia krzyżu mamy ufać Panu. Psalm 32:4, we dnie i w nocy ociężała nade mną ręka Twoja, bo my często z tej wąskiej ścieżki zbaczamy na inne tory. Psalm 34:20, wiele złego przechodzi na sprawiedliwego, ale z tego zawsze Pan go wyrywa, jeżeli jest wierny oczywiście. Psalm 102:9, przez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a na śmierci moi przeklinają mnie. Rozdział 116, trzeci, ogarnęły mnie boleści śmierci, a utrapienia grobu objęły mnie. Ucisk i boleść przyszły na mnie. I za 48, 10, przebiorę się w piecu utrapienia. Jan 16:33, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. I my równie jesteśmy w stanie zwyciężyć świat w łasce i pomocy Pańskiej. I drugi do Koryntian, 4:16 i 17 wiersz czytamy. Choć się też nas zewnętrzny człowiek każdy, wszakże on zewnętrzny odmawia się od dnia do dnia, albowiem ten króciutny i leci ucisk nas, nader zacznę stały wieczną wagę nam sprawuje. A więc widzicie, drodzy bracia i siostry, że przez wszystko chodzimy do wiecznego żywota, w tej czy innej klasie. Oczywiście, że w klasie restytucji nie będzie noszenia krzyża. Warunki będą o wiele lepsze, sprzyjające. Widzimy więc w tych kilku tekstów bardzo licznych, które Pismo Święte nam podaje, że cierpienia, czyli krzyż, doświadczenia są udziałem ludu Bożego. Są pewne łaski takie jak wierność, posłuszeństwo i inne, które bez cierpień nie można rozwinąć. I dlaczego Jezus cierpiał? On powiedział, że przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa. Czyż on był nieposłuszny? Nie. Ale on się nauczył takiego posłuszeństwa, które prowadzi do ofiarniczej śmierci. Liczne są więc powody, dla których chrześcijanin powinien podejmować krzyż i go nieść. Oto jeden z nich. Rzymian, 8:20, który już był przez niektórych braci cytowany, mówi nam, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. To znaczy wszystkie doświadczenia, czy dobre, czy przykre i tak dalej. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. A we wierszu 18 apostoł dodaje, albowiem bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne one przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Dobro, o którym mówili do Rzymian 8:28, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, oznacza dostosowanie naszego charakteru do podobieństwa charakteru naszego Pana. Tak jak to nam potwierdza następny wiersz 29. Albowiem, które on przejrzał, chce też przeznaczyć, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, czyli przypodobani do Jego charakteru. W królestwie ustanowionym na ziemi ludzie będą, nie będą potrzebowali mieć krzyża, aby osiągnąć żywot wieczny. To, co będą musieli czynić, to być posłuszni z całego serca, wśród warunków stosunkowo łatwych, bez względu, jakie będą ich próby i doświadczenia. Ale obecnie, jeżeli my chcemy należeć do naśladowców Jezusa Chrystusa, do wybrańców, to zachodzi święta potrzeba, drodzy bracia i siostry, aby przyjąć krzyż i wiernie go nieść. W ten sposób możemy wejść do Królestwa Bożego. Aby rozwinąć duchowe uczucia, potrzebujemy tak jak Jezus wszelkich łask. A więc widzimy, że On w ciągu 30 lat, jako doskonały człowiek, bo do 30 lat On rozwinął doskonały charakter ludzki, a następnie musiał rozwinąć charakter nadający się do boskiej natury. I w ciągu tych 3,5 lat rozwinął wyższe pierwszorzędne łaski, niższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne i trzeciorzędne łaski. To nam daje wątek myśli, drodzy bracia i siostry, że my, jeżeli w obecnym życiu dojdziemy do, przypuśćmy, do 70, 50, 80% doskonałości charakteru, to bardzo krótko stosunkowo o czasie, jako młodo samozwodni dojdziemy do doskonałości charakteru. I podobnie stosunkowo do krótkim czasie dojdzie właśnie, dojdą poświęceni obozowcy epifaniczni do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i tak dalej, i do doskonałości charakteru. Widzimy, że Szczepan, który był pierwszym męczennikiem pośród Kościoła, on w ciągu 11 lat od chwili swego poświęcenia rozwinął charakter nadający się do boskiej natury. Mówię to szybko, bo się spieszę, bo jeszcze mamy dużo pracy. Te osiągnięcia charakteru muszą górować poświęcony, nie tylko w łatwych i przyjemnych, dobrych warunkach i okolicznościach, ale również w trudnych, nieprzyjaźnych i niekorzystnych warunkach i okolicznościach. Jeżeli nasz Pan musiał przechodzić przez te różne przykre doświadczenia, to tym bardziej, drodzy bracia i siostry, my musimy przechodzić. Aby się nauczyć przez to w tych różnych doświadczeniach przykrych czynić wolę Boga i stać się Jego naśladowcami. Jeżeli klasy wybrane nie posiadałyby odpowiedniego charakteru, na którym Bóg mógłby polegać zawsze i wszędzie we wszelkich warunkach i okolicznościach, że będą chętnie czynić Jego wolę, że będą ją wykonywać, to nie bylibyśmy godni brać wzięcia udziału w Jego Królestwie i w Jego zaszczytach. Przez doświadczenia więc Bóg nas próbuje na każdym punkcie naszego charakteru i żąda od nas, aby okazaliśmy charakter, na którym On mógłby polegać we wszelkich sprawach, we wszelkich warunkach i okolicznościach, gdy On chce te czy inne cele swoje przez nas dokonać. Takie więc charaktery mogą być tylko rozwinięte wśród różnych i przykrych doświadczeń. I tylko takie charaktery nadają się do prowadzenia spraw Królestwa Bożego w sposób owocny. Oto, drodzy bracia i siostry, święta potrzeba, dla której musimy przez wiele doświadczeń, czyli przez dostać się do Królestwa Bożego. Powinniśmy się radować z tego, że te doświadczenia, czyli ten krzyż, dokonują w nas celu, to jest rozwijają nam w nas charakter nadający się do Królestwa Bożego. Tak jak właśnie to wyraża apostoł Piotr w swoim pierwszym liście 12 i 13 wiersz. Najmniejszy, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, czyli ten krzyż, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu. Jakoby to obcego na was przychodziło, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się w objawieniu chwały Jego z radością weselili. Co pomaga nam, drodzy bracia i siostry, do podjęcia krzyża i do wiernego noszenia go? Otóż wiele rzeczy. Przede wszystkim rozważamy, że Pan obdarzył nas przez krzyż sposobnością zakwalifikowania się do udziału w Jego Królestwie, w tej czy innej klasie. Potem rozważania o miłości i opiece Pańskiej, jaką On nas otacza, naszym biegu poświęconym, jak również rozmyślanie o miłosierdziu Bożym, jakie Bóg nam okazuje i przez przystosowanie naszych pleców do krzyża, a krzyża do naszych pleców. On nie dozwoli na to, abyśmy byli doświadczeni ponad naszą możność. Tak jak to mówi apostoł Paweł, w pierwszym liście do Koryntan 10 a 13 wiersz. Ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Nam, drodzy bracia i siostry, się zdaje często wtedy, gdy jesteśmy srogi, przykrych doświadczeniach, że nic inny z braci i sióstr takich doświadczeń nie ma, że nasze są największe, ale tak, drodzy bracia i siostry, nie jest. Bóg najlepiej wie, jaki krzyż pasuje do naszych pleców, a plecy do tego krzyża. Dam wam tu przykład, jak pewnie było trzech pielgrzymów, chrześcijan, którzy wkroczyli do Królestwa Bożego. I każdy już na sobie literalny krzyż. No i jednemu z tych pielgrzymów w końcu ten krzyż taki był ciężki, uciążliwy, że nie mógł go już umieć. I mówi, muszę tu coś zrobić, żeby ulżyć sobie. I padł na pomysł, żeby uciął kawałek tego krzyża. I uciął u podnoża. Wtedy mu o wiele nadmiej było nie z tym krzyż. No ale gdy już przyszli prawie na widok Królestwa Bożego, Zamku Bożego, to jeszcze mieli jedną poważną przeszkodę do przekroczenia. Była tam woda i głęboka rzeka, a żaden nie umiał pływać. Co tu zrobić? Jak tu przejść tą przeszkodę? No i tak rozmyślają wszyscy i później patrzą na długość tego krzyża i na szerokość tej rzeki i doszli do wniosku, że ten krzyż jest wyższy, na pewno dłuższy jak szerokość tej rzeki. A więc ci, co mieli całe te krzyże, postawili na rogu i lekko powoli spuścili i druga strona krzyżu padła na drugi brzeg. I mogli przejść, krzyże zabrali na plecy i poszli. Ale ten, który miał za krótki krzyż, nie mógł dostać się do Królestwa Bożego. A więc, drodzy bracia, jeżeli nie zgodzimy się na doświadczenia, nie dostaniemy się do Królestwa Bożego. Następnie rozważanie to, że Pan w swojej dobroci pozwala nam podjąć krzyż i go nieść. On nam mówi w Ewangelii Jana 15 rozdział, że ze mnie nic nie możecie uczynić. O własnych siłach i zdolnościach nie możemy być w tym stanie. Ale przy pomocy Pańskiej. A apostoł właśnie mówi w liście do Filipian, wszystko mogę w Chrystusie Jezusie, który mnie posila. Drugie, staje się on dla nas orędownikiem i najwyższym kapłanem. Więc teksty podam, nie będziemy je czytać. Żydów 4, 15, 16, pierwszy list Jana, drugi, pierwszy. Trzecie, uczy nas w naszych doświadczeniach, co należy czynić i jak postępować, a co nie należy czynić i jak nie należy w nich postępować. Czwarte, przychodzi nam z pomocą w każdym czasie potrzeby. Piąte, jako wód w naszych doświadczeniach prowadzi nas w naszej walce z grzechem, błędem samolubstwem, światowością, w różnych jej formach i przeciwko całego świata, światu i szatanowi. Tak, abyśmy mogli być, pozostać wierni i odnieść zwycięstwo. Szóste, w każdym czasie potrzeby okazuje nam długie noszenie, powłażliwość, przebaczenie, cierpliwość i sympatię. Gdyby nam tych zalet nasz Pan nie okazywał, to by musiał nas stokrotnie albo więcej już dawno odrzucić. Chcę tylko wam podać tekst drugi Piotra, trzeci rozdział, dziewiąta, szczególnie 15 wiersz, gdzie tam apostoł pokazuje Piotr, że nasz Pan swoim długim znoszeniu jest dla nas zbawieniem. A więc widzimy, jak on ma troskę o nasze zwycięstwo. I siódme, zasługuje on na nasze zaufanie, bo stoi on zawsze po naszej stronie we wszystkich naszych trudnościach i doświadczeniach. Tak samo wielce jest pomocne w podjęciu i niesieniu naszego krzyża rozważanie o naszym miejscu w planie Bożym już w obecnym życiu i o naszym miejscu w planie Bożym w przyszłym życiu. Również rozważanie, że gdy byliśmy wierni, to odnosiliśmy zwycięstwa. A rozważanie, że gdy byliśmy niewierni w naszym poświęceniu, to nosiliśmy klęski, co również powinno nas pobudzić do wiernego noszenia naszego krzyża. Również rozważanie o przywilejach błogosławienia drugich braci przez nas wierny przykład niesienia krzyża i o naszym udziale w powołaniu a do tej czy innej klasy. O naszym uczceniu Boga i Chrystusa przez wierność w noszeniu naszego krzyża. I o naszym udziale w błogosławieniu dziełem resurrekcji rodzaj ludzki. Wszystkie te rozważania dopomagają nam w niesieniu wiernie naszego krzyża. I wreszcie wierne używanie Ducha Świętego, Słowa Bożego i środków opatrznościowych również wielce dopomaga nam w niesieniu krzyża i w odniesieniu ostatecznego zwycięstwa. Teraz przechodzimy do trzeciego warunku, które Pan nam stawia, aby być Jego uczniem. Kto chce iść za mną, niechajże mnie naśladuje. Zaparcie się samego siebie, drodzy bracia i siostry, i podjęcie krzyża dopiero czyni nas gotowymi do naśladowania Jezusa. Czym więc my mamy go naśladować, zachodzi pytanie. Otóż we wielu rzeczach. I jak zauważymy, to obejmuje 5 odrębnych czynności. Pierwsze, w rozmyślaniu o Słowie Bożym, tak jak On rozmyślał, a więc rozmyślanie o Bogu, o sobie, o Duchu Świętym, o Biblii, o stworzeniu, o przymierzach, o upadku i wielu innych rzeczach. Dlaczego mamy myśleć o tych rzeczach? Bo one właśnie przynoszą nam znajomość, niezbędne jako światło. One stają się dla nas przewodnikiem, zbroją i mocą oraz natchnieniem jako obronę i pociechę w niezbędnym czynieniu woli Bożej i w rozwijaniu naszego nowego serca, umysłu i woli. Drugie, mamy naśladować Jezusa w posłuszeństwie do Słowa Bożego, jako do woli Bożej. Bo Bóg wyraża swoją właśnie wolę przez Słowo Boże. Jezus we wszelkich warunkach i okolicznościach życia był posłuszny Słowu Bożemu. I w tym właśnie sposób On wypełnił wolę Bożą. My podobnie do Jezusa powinniśmy być posłuszni każdej części Słowa Bożego, która się stosuje do nas, usiłując naśladować naszego Pana w naszych pobudkach, myślach, słowach i czynach. W ten sposób będziemy rozwijali charakter na Jego podobieństwo. Trzecie, mamy naśladować Jezusa również w głoszeniu Słowa Bożego, objawianiu, ogłaszaniu planu Bożego i oddawaniu naszego życia za właśnie te rzeczy, czyli za to głoszenie. Tak jak Jezus nam to pokazuje w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, a wiersz 28. Jezus świadczył o Słowie Bożym w każdym czasie, gdy tylko miał uszy ku słuchaniu. Bez względu na to, czy to było dogodne dla Niego lub nie. Gdy było łatwe lub trudne, czynił to we dnie i w nocy, wobec przyjaciół, wrogów, młodych, starych, bogatych i biednych. Bez względem wielkich i małych, czy mówili o nim dobrze lub źle, a więc my również powinniśmy usiłować to czynić. W taki sposób powinniśmy głosić Słowo Boże. Czwarte, powinniśmy naśladować Jezusa w egzaminowaniu samego siebie i w czuwaniu. Jezus to często czyni. Tak jak On, powinniśmy badać nasze usposobienie, nasze pobudki, myśli, słowa i czyny. I to każdego dnia. Pod koniec każdego dnia powinniśmy się przed mówieniem modlitwy i ponownym odczytaniem manny, w świetle tekstu i komentarzy manny, powinniśmy zauważyć, jak my ten dzień spędzili. Cośmy od samego rana do wieczora czynili, mówili, myśleli i tak dalej. Powinniśmy również tak jak On czuwać nad naszymi pobudkami, myślami, słowami i czynami. I również nad naszym otoczeniem i wpływem, jakie działają na nas. I piąte, a więc piąta czynność, powinniśmy naśladować naszego Pana w życiu modlitwy. Nie zapominajmy modlitwy. Modlitwa jest jakby oddechem. Gdybyśmy przestali oddychać, to byśmy wkrótce umarli. Tak, modlitwa właśnie jest niezbędna. Bez modlitwy bardzo szybko byśmy umarli pod względem duchowym. Choć Jezus był doskonały, to jednak często On odczuwał potrzebę modlitwy. I bardzo często się modlił. Bardzo często udawał się do tronu łaski. My natomiast jako młode czcigodni i poświęceni obozowcy epifaniczni mamy dostęp do bramy miłosierdzia, a więc jest różnica, bo jeszcze wiele braci nie widzi tej różnicy i w modlitwach mówią, przystępujemy do tronu łaski. Często Jezus spędzał całe noce na modlitwie. Każde ważne wydarzenie z Jego życia, jak to możemy czytać w Ewangeliach, było powodem do składania modlitw i do wielbienia Boga. On w modlitwach szukał miłości, sympatii, pociechy, mądrości i mocy. I my również tego powinniśmy, to powinniśmy czynić. Jeżeli nas Pan potrzebował modlitwy, bramy łaski, to tym bardziej my potrzebujemy bramy miłosierdzia. Tak, potrzebujemy bramy miłosierdzia dla nas, dla naszych grzechów i dla naszej słabości, aby znaleźć łaskę ku pomocy. Oceniajmy więc, drodzy bracia i siostry, przywilej modlitwy, bo nasz Pan zasługuje na to. Bóg zawsze udziela nam łaski, miłosierdzia i niezbędnej pracy. Jezus nam o tym nas zapewnia. Ewangelii Jana, 15 rozdział, 17 wiersz, on mówi, jeżeli we mnie mieszkać będziecie, to znaczy w nim mamy mieszkać jako w głowie, bośmy się chwilą poświęcenia pozbyli naszej głowy, czyli woli, a przyjęliśmy Jego wolę, czyli Jego głowę za zgodę. I jeżeli słowa moje, Jezus mówi, was mieszkać będą, a więc słowa prawdy, słowo Boże, to wtedy, gdy te warunki wypełnimy, Jezus mówi, czego byściekolwiek chcieli, proszę, a stanie się wam. A apostoł Paweł zachęca nas, aby często udawać się w modlitwie do Boga. Bo w liście do Filipeńców 4 a 6 mówi on nam, nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządości wasze niech będą znajome Bogu. Naśladujmy więc, drodzy bracia i siostry, również naszego Pana w życiu modlitwy. Takie naśladowanie Jezusa musi być wierne w rozmyślaniu o dobrym Słowie Bożym, świadczeniu o nim, w życiu według zasad Słowa Bożego, rozwijanie sobie Ducha Świętego i budowaniu charakteru na podobieństwo naszego Pana, a także w badaniu samego siebie, w czuwaniu i modleniu się. I musi temu towarzyszyć odpowiednie zapieranie siebie i świata oraz noszenie krzyża. Bądźmy więc, drodzy bracia i siostry, wierni w zapieraniu samego siebie i w noszeniu krzyża i w naśladowaniu Jezusa, a Bóg wielce nas wynagrodzi tak, jak On wynagrodził naszego Pana. Zauważmy, że w naszym podstawowym tekście nasz Pan pokazuje nam całe poświęcenie w Jego siedmiu częściach. W pierwszym warunku, który on mówi, jeżeli kto chce i za mną, niechajże samego siebie zawsze, pokazuje on nam pierwszą czynność poświęcania, że zapieramy siebie i świata. Tak jak my to zauważyli, że to obejmuje uczucia. Drugi warunek, a weźmie krzyż swój. Tutaj nasz Pan pokazuje nam siódmą czynność poświęcenia, to jest wnoszenie doświadczeń. A trzeci warunek mówi, i naśladujcie mnie. W naśladowaniu Jezusa obejmuje to badanie, praktykowanie prawdy, rozpowszechnianie, modlitwę i czuwanie. A więc widzimy, jak pięknie nasz Pan potrafił w tych trzech warunkach treścić wszystkie siedem czynności naszego poświęcenia. Jeszcze dwa słowa odnośnie chrztu. Poświęcenie jest uczynione przed Bogiem, a nie przed wami, bracia i siostry, osoby, która się poświęca. I to jest uczynione w sercu i umyśle. A symbol zanurzenia we wodzie, symbol chrztu jest tylko zewnętrzną manifestacją tego, co człowiek już postanowił w swoim sercu. A więc zanurzenie w wodzie dobrze przedstawia śmierć ludzkiej woli, a powstanie z wody przy pomocy tego, który chrzci, przedstawia, jak my powstajemy przy łasce i pomocy Pańskiej do nowości życia, do czynienia woli Bożej i do pozytywnej części naszego poświęcenia. Niech więc Pan nam błogosławi wszystkim odnowieniu ślubu naszego poświęcenia i niech Pan błogosławi wszystkich kandydatów, którzy podejmują ten krok. jest to najlepsza decyzja, jaką człowiek w życiu może podjąć sam.
Teraz stawimy kandydatów, którzy zamierzają właśnie wystąpić na drogę święcenia, na drogę samowolnej interpretacji. I prosimy Was, abyście odpowiedzieli przez tak lub nie. A więc pierwsze pytanie jest, czy przyjęliście Pisma Świętego z Państwa? Dziękuję. To więc daje nam błogosławiony stan. Usprawiedliwiony świat przed Bogiem i nie ma już więcej na potrzebę na grzech. Jezus, odkąd staje się Pańskim, Pańskim, czy On będzie w stanie usprawiedliwić nam wiarę, ta prawda, to czym się chcemy. Teraz drugie pytanie. Czy przyjęliście Jego zaproszenie do poświęcenia?
Dziękuję.
A więc to was czyni, że Bóg w tym, drodzy bracia i siostry, przyjmuje was jako swoje przyszłe dzieci. Jesteście więc pod Jego opieką, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa jako pasterza i Boga. Również jest pytanie, czy uznajecie, że Adam zraził przez niepokrzywdzeństwo prawo Bożemu przyjdzie dla siebie i dla wszystkiego potęstwa, które wówczas jeszcze było w jego wiosce. Dziękuję. A więc, ponieważ ten krok uczyniliście, to Bóg was przyjmuje, bo inaczej, gdybyście się nie wyznali za grzeszników, Bóg w żadnym wypadku nie mógłby was przyjąć i dlatego poświęcił. Jeszcze twarde pytanie. Czy macie gorące pragnienie, aby powrócić do społeczności z Bogiem? Czy chcecie powrócić? Dziękuję. A więc Bóg widzimy na tej podstawie, na podstawie ofiary naszego Pana, Jego opuszczu, przyjmuje was do swojej społeczności. I wierzę, że macie gorące pragnienie pozostać w Jego opiece i w Jego społeczności. A więc teraz, wśród małego tutaj zgromadzenia ludu Bożego, kładam, czyli witam was w społeczności rodziny Bożej. Równocześnie składam drogi młody bracie, wyżyny. Jeszcze młody, jeszcze ma trzeciego życia, a więc mężczyzn musiał się wierzyć, jak postępować, jak żyć. Ale ufaj, jak mówię, jest już do Lorena, jest już do Lorena, że nasza wyznana mądrość, sprawiedliwość, Chrystusa i Jezusa, pojedynczy i wyzwolony. Tego samego pozostawienia, co mówię, młody bracie i siostry. Tutaj mamy, drodzy bracia i siostry, siostrę, która jest ode mnie młodsza o rok. Ja mam 29 lat, a ta siostra ma 48 lat. Widzę, że patrzę na to, ale dlaczego ja to wam mówię? Dlatego, że ja tą siostrę, która pochodzi z tych gości, znam w Francji. Ona miała wtedy 12 czy 13 lat, na tym zborze przebywała. I wspólnie na zebrania chodziliśmy. I tą drogą siostrę braterską na pierwszych wychowała. Ona była szczególną córką. Ja się szczególnie raduję, że właśnie ona dziś podejmuje tą ważną decyzję poświęcenia się Bogu. Niechaj Bóg ci droga siostro błogosławi na twojej drodze szczególnie poświęcenie. Niech zawsze nie ma. Tak samo Bogu błogamy na przestrzeni Bogu, na mądrość i jeszcze wtedy jesteśmy poważni, a Bóg wyświęci na drodze poświęcenia. Odpędzisz na raz, ale jeszcze jedna kuchni na poświęcenie Bogu. I również sobie drogi bracie, jest Bóg błogosławi, jeszcze idzie nam, jest będzie swoją samą duchą lewą przyjęcia.
Poprosimy teraz, odchodzi teraz obajtek, gdyby umulą mogły modlitwę poprosić specjalną o zostawienie dla tych kandydatów.
A teraz, drodzy bracia i siostry, zmówimy całkiem krótką modlitwę. Na naszą intencję, a szczególnie na intencję naszych kandydatów. A teraz Niechaj społeczność naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i społeczność Ducha Świętego oraz łaska naszego Pana przebywa z nami wszystkimi, a w szczególności z naszymi drogimi kandydatami na drodze poświęcenia teraz i po wszystkie czasy. Amen.